Dzień dobry, witam Was serdecznie. Paweł Korycki oraz Marian Overko, postać bardzo nietuzinkowa i znana w świecie przedsiębiorczości, gdyż pan Marian jest założycielem i prezesem zarządu Foodwell spółka z o.o., dawniej Bakalandu, oraz właścicielem takich marek jak Bakaland, Delecta, Anatol, Purella i Biro. Co bardzo ciekawe, został odznaczony przez prezydenta Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przedsiębiorczości w naszym kraju. Ja jestem zaszczycony, że mogę z panem rozmawiać. Z dzisiejszego wywiadu dowiecie się, jak powstała firma Bakaland, jak wyglądała transakcja M&A i w ogóle, czy tak duże biznesy można stworzyć od zera w obecnych czasach. Dzień dobry, panie Marianie, witam serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry i też dziękuję za możliwość porozmawiania.
Uczelnia ASBiRO to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu.
Jakie marki wchodzą w skład Foodwell i ile obecnie firma zatrudnia pracowników?
Tak jak pan wymienił, mamy w tej chwili 5 marek, to jest tak jak Bakaland, Delecta, Purella, Biro i Anatol. Marka Bakaland to są bakalie, batony tak zwane zdrowe, granola. Marka Delecta to są wszystko, co się używa do wypieków i do deserów, duża kategoria, w naszym kraju nie tylko. Purella to są głównie superfoody, super herbsy, no i marka Biro, również batony. Marka Anatol, kawa zbożowa. Bardzo ciekawy rynek, taki paneuropejski. Póki co jeszcze jesteśmy tylko w naszym pięknym kraju, ale myślimy o tej kategorii bardzo ciepło.
Okej. Okay. O ile się nie mylę, nie założyliście wszystkich tych marek. Czy zebranie tego portfela firm zajęło dużo czasu?
Marka Bakaland została wymyślona przez spółkę. Marka Delecta, może nie sama marka, ale firma, która pod kuratelą, którą powstała marka Delecta, powstała w 1816 roku, więc od razu dementuję, nie byłem założycielem tej spółki, ale Bakaland w 2014 roku kupił firmę wraz z marką, z markami, ponieważ tam były dwie marki, marka Delecta i marka Anatol, kawa zbożowa. Pierwszym produktem w 1816 właśnie było prażenie buraka, cykorii, czyli surowców do produkcji kawy zbożowej. Tak. I oczywiście pszenicy. Natomiast marka Purella powstała w firmie Purella. Więc no, troszkę było kupionych, troszkę było wewnątrz stworzonych, więc jesteśmy takim konglomeratem dobrych polskich marek.
Tak, praktyki zachodnie przeniesione na polski rynek, jak rosnąć, to przez kupowanie też.
Przez kupowanie, ale też przez rozwój organiczny. Co jest lepsze? Rozmawialiśmy wielokrotnie na ten temat. Myślę, że połączenie tych dwóch strumieni rozwoju biznesu jest najlepsze, co może się zdarzyć dla przedsiębiorstwa.
Okej, okay. Czyli łączymy zarówno wzrost własny, jak i nabywanie, dokładanie puzelków, które będą nam pasowały do naszego biznesu.
Tak, ja mimo że za mną jest kilkanaście transakcji połączeniowo-przejęciowych, ładnie nazywanych M&A-owych, to uważam, że najważniejszym elementem w rozwoju biznesu jest rozwój organiczny. Okay. I uważam też, że rozwój organiczny powinien iść w sposób niezakłócony do tego, co się dzieje w obszarze M&A-owym. Im bardziej to jesteśmy w stanie rozdzielić, tym na mniejsze rafy natrafimy w naszym biznesie.
Jak wyglądały początki firmy Bakaland? Co było takim największym wyzwaniem przy budowaniu tej firmy?
O, dobre pytanie, ale postaram się na nie odpowiedzieć. Spółka Bakaland, pod inną nazwą, ale to już trzymajmy się tej nazwy, powstała w 1991 roku. Powstała dokładnie 500 metrów od tego studia, gdzie jesteśmy. W kawalerce na pierwszym piętrze założona została przeze mnie i przez dwóch moich kolegów ze studiów. Wtedy byliśmy studentami pierwszego roku Szkoły Głównej Handlowej. I co było największym wyzwaniem? Wbrew pozorom nie założenie spółki, bo to były takie piękne czasy, No jest to bardzo trudne, ale jednak mimo wszystko piękne. Z perspektywy wielu lat staramy się patrzeć na te czasy przez różowe okulary, a to były piękne, dlatego że zmiany gospodarcze, polityczne, nasz prezydent Lech Wałęsa mówiący, bierzcie sprawy we własne ręce. Może z perspektywy 30 lat troszkę na to inaczej patrzymy, ale wtedy to było bardzo istotne, szczególnie dla studentów ekonomii. Więc wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Po paru latach bardzo ciężkiej pracy, trzech latach bardzo ciężkiej pracy, zbudowaliśmy już powiedzmy, że fabrykę, która mieściła się w trzech wagonach chłodniach na bocznicy kolejowej. Te wagony stały, tam była produkcja. Niestety ktoś też wziął sprawy w swoje ręce i nam tę naszą fabrykę dokumentnie okradł. Więc to chyba był najtrudniejszy moment, żeby jeszcze raz spojrzeć na to, co straciliśmy, jeszcze raz spojrzeć na to, jaki jest sens tej pracy, jeszcze raz spojrzeć wstecz i w przód i zastanowić się, czy tą drogą chcemy podążać. Tym bardziej, że lata 94 każdy z nas miał, powiedzmy sobie szczerze, no, każdą pracę, każda praca była do naszej dyspozycji. Firmy zagraniczne szukały fachowców takich jak my, ale postanowiliśmy zostać przedsiębiorcami dalej, więc to był ten moment trudny. No i potem było już tylko trudniej.
Jasne. A co według Pana miało, jakie były czynniki tego, że Bakaland odniósł taki sukces na polskim rynku? Powiedzmy, jedna taka rzecz, która miała największe znaczenie, którą robiliście, albo która miała wpływ na Bakaland?
Wydaje mi się, że najprościej można byłoby to określić, że podejmowaliśmy więcej decyzji dobrych niż złych. Ta przewaga była zawsze tam, powiedzmy, mieliśmy zawsze troszkę tutaj przewagi. Dlaczego i pytanie może to dokładnie, o co Pan pyta, dlaczego podejmowaliśmy te troszkę więcej decyzji dobrych niż złych? Mieliśmy fajny kolektyw, zawsze mieliśmy fajny kolektyw, zespół. Od początku, jak było nas trzech, od razu się uzupełnialiśmy kompetencjami, więc ta dyskusja była już troszkę o produkcji, już trochę o finansach, już troszkę o rynku. Później konsekwentnie tak budowaliśmy nasze zespoły, zarówno w tej materii, obszarze zarządowym, jak i też w konsekwencji poniżej. Więc reasumując to, powiedzmy, mądry team.
Ale mieliście taką pełną demokrację, czy jednak ktoś wyłaniał się jako lider?
Wydaje mi się, że nie było nikogo takiego, który by tupał i krzyczał, jak się cokolwiek nie działo po jego myśli. Więc ta demokracja była pełna, natomiast myślę, że gdzieś tam w wielu obszarach te decyzje były jednak podejmowane może trochę w mniejszym gronie czasami. Ktoś, kto może nie był raz, że liderem, ale ktoś, kto brał na siebie więcej odpowiedzialności. I na pewno gdzieś to nie tylko z funkcji, ale też z racji, że ja brałem na siebie troszkę więcej odpowiedzialności, to no, gdzieś to mi przypadało.
Panie Marianie, dużo czytamy teraz i słyszymy historii sukcesu startupów, głównie technologicznych, ale ze świata internetu. Technologią jest na przykład ChatGPT, który się bardzo szybko sprzedał i generalnie rzeczy teleinformatyczne. Ale czy jest możliwość według Pana w obecnych czasach zbudować markę sprzedającą taki produkt fizyczny od zera i odnieść taki sukces, jak odniósł Bakaland?
Uważam, że nie ma na to szans. Oczywiście mówimy o branży żywnościowej, nie ma na to szans, natomiast jest oczywiście szansa na to, żeby zbudować fajny biznes, bo kilka obszarów się pojawiło w ostatnich 10 latach i w ostatnich nawet 3, ale to są obszary takie, które ktoś może zbudować biznes spożywczy na tyle duży, żeby duża spółka była zainteresowana zakupem lub też połączeniem, tak to ładnie nazwijmy. Natomiast zbudowanie w tej chwili firmy takiej jak Bakaland, Maspex, Coca-Cola jest niemożliwe. W branży żywnościowej oczywiście.
Okej. Jesteście dużą organizacją. Jak wygląda wprowadzanie innowacji w tak dużym podmiocie? No bo wiadomo, malutki startup i dzisiaj stwierdzamy, że robimy coś innego, jutro możemy robić coś innego. Wy jesteście bardziej jak tankowiec. Nim nie jest tak łatwo zakręcić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jak wygląda wprowadzenie innowacji w takim dużym?
My możemy też podjąć decyzję bardzo szybko. My nie musimy też lecieć do Londynu czy do Nowego Jorku. Natomiast pytanie jest, jakie są konsekwencje błędnej decyzji. Jeżeli duża spółka podejmuje decyzję o wprowadzeniu nowego produktu, to musi spełnić ileś tam kryteriów. Znaczy, musi mieć takie kryteria, my takie kryteria mamy. Czyli te kryteria muszą spełniać minimum produkcyjne, minimum przychodowe, dlatego żeby ten produkt poprawiał nasze DNA, a nie pogarszał. Więc czerpiemy dokładnie z tych samych źródeł, może inaczej, czerpiemy z tych i z innych źródeł informacje o rynku i o rynkach, o naszych rynkach, o rynkach za granicą, o nowościach. Jesteśmy na każdych targach, badamy nasze kategorie, zwiedzamy cały świat, żeby zbadać kategorie pochodne i to wszystko wpada do naszej grupy, która się nazywa PPM, znaczy tam już padają przesiane produkty i dalej patrzymy, jak to po prostu poprawi, jak to uzupełni nasze blendy, czy jest konieczność stworzenia nowego blendu, no bo to już naprawdę bardzo, bardzo odważna decyzja, jak to poprawi i jak to się będzie sprzedawało, czy to jest produkt w ramach naszego kraju, czy to jest produkt eksportowy, więc my nad takim produktem pracujemy dokładniej, ale tylko dlatego, żeby nie popełnić błędu, nie dlatego, że jesteśmy ślamazalni.
To na koniec mam jeszcze pytanie, jakie macie plany na przyszłość? Jeśli może nam Pan zdradzić troszkę tego rąbka tajemnicy, uchylić i powiedzieć, co Bakaland planuje?
Przede wszystkim chcemy rozwijać nasze duże kategorie, to są kategorie bakali, to są kategorie zdrowych batonów, czyli batony cereals, owocowe, proteinowe, orzechowe, to są te kategorie, płatki śniadaniowe, kategorie, które sprzedaje pod swoją marką Delecta, ale może w takim podejściu bardziej codziennym, a nie tylko powiedzmy świąteczno-niedzielnym. No i oczywiście zamienniki mięsa. To jest kategoria, na którą postawiliśmy bardzo mocno.
Czyli ten trend ekologiczny, to znaczy ograniczamy ilość mięsa i już zaczynacie się wpisywać w tą...
Absolutnie. W ogóle ekologia jest jednym z elementów strategii, jednym z czterech elementów strategii naszej spółki. Więc emisja gazów, metanu jest dla nas bardzo ważnym elementem. Zamiennik mięsa to jest produkt, gdzie używamy białka z grochu i z fasoli zamiast białka zwierzęcego, czy też odzwierzęcego. Natomiast w przeciwieństwie do produktów dla wegan, my produkujemy produkty zbliżone do smaku mięsa dla grupy wegan również, ale przede wszystkim fleksitarian, czyli ludzi takich, no choćby ja, gdzie nie jestem, jem mięso, ale raz w tygodniu chcę zjeść roślinnego burgera, czy roślinnego łososia, czy roślinny tatar.
Okej, czyli nie zastępstwo ideologiczne, ale zamiennik, bo ma Pan ochotę na to, żeby było może
Mam ochotę, innego. Jestem odpowiedzialny. Okay. Chcę się żywić zdrowo. Jakby wszystko ku temu, żeby nasza planeta przetrwała milion lat, a ja żebym dożył 110.
Jasne. Panie Marianie, bardzo dziękuję uprzejmie za wywiad. Dziękuję za to, że zgodził się Pan tutaj ze mną porozmawiać. Naszym gościem w Asbiro był Marian Overko. Dziękuję Wam uprzejmie za wysłuchanie i mam nadzieję, Panie Marianie, do zobaczenia.
Ja dziękuję za zaproszenie i dziękuję za możliwość powiedzenia kilku słów. Mam nadzieję, że niektóre były nawet mądre.
Myślę, że bardzo wiele. Dziękuję bardzo.